Witam Was bardzo serdecznie w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju i zapraszam do wspólnej podróży przez fascynujące dzieje papieru. Muzeum mieści się w wyjątkowym budynku. To dawny młyn położony nad rzeką o nazwie Bystrzyca Dusznicka. Nie mielono w nim jednak zboża, lecz wytwarzano papier. Dlatego zwano go papiernią. Wszystko zaczęło się prawie 500 lat temu. Ale jeszcze bardziej niezwykłe jest to, że papier wyrabia się tutaj do dziś. Przekonacie się zresztą o tym na własne oczy na końcu zwiedzania. Tymczasem rozejrzyjcie się dookoła. Jesteśmy w holu, czyli eleganckim przedpokoju. Takie pomieszczenia są charakterystyczne dla pałaców czy dworów. Skąd więc hol wziął się w młynie? Musicie wiedzieć, że ten budynek przez stulecia pełnił dwie funkcje. Po pierwsze, był zakładem, w którym wytwarzano papier, a po drugie, domem jego bogatych właścicieli. Hol prowadził do ich prywatnych apartamentów, w których obecnie znajdują się sale wystawowe. Zanim tam pójdziemy, poznajmy kilkoro ze wspomnianych dawnych właścicieli młyna. Ich portrety wiszą na ścianach. Chodzą słuchy, iż od czasu do czasu te postacie ożywają. Takie wycieczki do naszego świata szczególnie lubi ponoć duch Józefa Ossendorfa, którego portret widzicie na ścianie naprzeciwko kasy. Mężczyzna stoi na nim przy oknie, ubrany w ciemny strój i jasną perukę. Powiadają, że kiedy spaceruje po tutejszych pokojach, słychać głośne kroki i skrzypienie drewnianych podłóg.
Witam, witam gorąco. Nareszcie jacyś ludzie z krwi i kości. Pozwólcie, że się przedstawię. Józef Ossendorf, nadworny papiernik królewski. Do usług. Chętnie przyłączę się do was, aby służyć swoją wiedzą. Może zabrzmi to nieskromnie, ale w połowie XVIII wieku, kiedy byłem gospodarzem młyna, wytwarzano tutaj naprawdę wyśmienity papier. Używali go arystokraci, a nawet królowie. Ale o tym opowiem wam w innym miejscu. Zatem do usłyszenia.
Przejdźmy teraz z holu do pierwszej sali z wystawą. Prowadzą do niej drzwi znajdujące się naprzeciwko kasy. Jesteśmy w pierwszej sali wystawowej. Przyjrzyjmy się najpopularniejszym materiałom, na których pisano, zanim wynaleziono papier. W tym celu stańcie przodem do drzwi, którymi tu weszliśmy. Następnie podejdźcie do gabloty w prawym rogu sali. Widnieje na niej duży napis Papirus. Taką nazwę nosi materiał wytwarzany z trzciny papirusowej. Za szkłem możecie zobaczyć zasuszone rośliny i wykonany z nich arkusz papirusu. Roślina pochodzi z Afryki, gdzie nad rzekami czy jeziorami tworzy gęste, wysokie na kilka metrów zarośla. Wiele tysięcy lat temu starożytni Egipcjanie wpadli na pomysł, że taka trzcina może nadawać się do wykorzystania na różne sposoby. Sprawdzili i przekonali się, że można ją jeść. Użyli jej też do budowy łodzi. Jednak dla nas najważniejsze jest to, że nauczyli się robić z niej świetny materiał do pisania. Po prawej, tuż nad ilustracją z zielonymi trzcinami, znajduje się rysunek ukazujący tę staroegipską metodę. Przyjrzyjcie mu się. Łodygi tnie się na wąskie paski, które układa się na mokrej nawierzchni jeden obok drugiego, tak, żeby na siebie nachodziły. Na pierwszej warstwie kładzie się drugą, ale tym razem w poprzek. Następnie prasuje się całość, aż powstanie cienka karta, którą się suszy i wygładza. Karty łączono za pomocą kleju w długie zwoje. Z Egiptu Papirus zawędrował do starożytnej Grecji i Rzymu. Przyczynił się do rozwoju kultury. O tym, jak ważny był, niech świadczy fakt, że w wielu językach, w tym polskim, słowo oznaczające papier pochodzi właśnie od papirusu. A teraz spójrzcie na ścianę po lewej. Najwięcej miejsca zajmuje na niej jasny materiał z brązowym wzorem przedstawiający m.in. liście i ptaki. Pochodzi z jednej z egzotycznych wysp na Oceanie Spokojnym, a nazywa się tapa. To materiał popularny w najgorętszych rejonach Oceanii, Azji, Afryki i obu Ameryk. Wytwarza się go z łyka niektórych gatunków drzew i krzewów, które namacza się, ubija i suszy. Tamtejsza ludność używała tapy do wytwarzania ubrań, dekoracji, czy wreszcie do malowania i pisania. Trzeci materiał, na który zwrócę waszą uwagę, to pergamin. Odnajdziecie go nad gablotą z papirusem. Nieregularny płat podzielony jest na cztery części. Przyjrzyjcie się im dokładnie. Na najciemniejszej ćwiartce z pewnością dostrzeżecie krótkie, gęste włosy. Tak, to zwierzęca sierść. Pergamin wykonuje się bowiem z odpowiednio przerobionych skór, cieląt, kóz lub owiec. Znany był już w starożytnym Egipcie, ale największą popularność zdobył w średniowiecznej Europie. Tworzono z niego głównie pięknie zdobione księgi kościelne oraz dokumenty królewskie. Jednak ani pergamin, ani papirus, tapa czy mniej znane materiały z bambusa i palm nie podbiły świata. Każdy z nich miał bowiem dużo wad. Pergamin był chociażby bardzo drogi, a wytwarzanie papirusu możliwe było jedynie w rejonach, w których rosła trzcina. Należało wymyślić coś nowego. Rewolucyjny pomysł pojawił się w Chinach. Skierujcie się teraz w prawo i zatrzymajcie się przed widocznym po prawej stronie przejścia do sąsiedniej sali portretem mężczyzny. Przedstawiam wam Tsai Luna. Żył on około 2000 lat temu. Był urzędnikiem na dworze potężnego cesarza Chin. Właśnie on wynalazł papier, którego chińską nazwę w postaci czarnych znaków widzicie pod portretem. Genialność wynalazku polegała na tym, że okazał się prosty i tani. Spójrzcie na zasuszone rośliny i ich kolorowe fotografie po prawej. To bambus, kozo, czyli morba papierowa, len i konopie. W Azji występują powszechnie i od najdawniejszych czasów są po przetworzeniu używane do wyrobu różnych rzeczy. To właśnie te rośliny Tsai Lun wykorzystał do wytwarzania papieru. Spróbujcie sobie wyobrazić ten przełomowy moment. Letni słoneczny dzień w chińskiej stolicy. Tsai Lun szykuje kolejny eksperyment. Słudzy już wcześniej rozpalili ogień pod ogromnym kotłem. Kiedy woda w kotle jest już gorąca, Tsai Lun wrzuca do niej wykonane z lnu kawałki sieci rybackich i sznurów, dodaje trochę morwy i garść popiołu drzewnego. Z zadowoleniem obserwuje, jak powstaje z nich jasna zawiesina, masa papiernicza. Czeka chwilę, aż wreszcie sięga po małe ramki z sitem. Prawie takie same możecie zobaczyć na naszej wystawie w gablocie przed ścianą. Przypominają ramki na zdjęcia. Tsai Lun wkłada ramkę do drugiego pojemnika z wodą, następnie nabiera z kotła masy, wylewa ją na sito i rozprowadza dłonią. Wreszcie unosi ramkę i wygładza pałeczką powierzchnię nowo uformowanej kartki. Trzeba ją jeszcze wysuszyć, ale to już zadanie słońca. Skierujcie się teraz w prawo do gablot przed ścianą z trzema oknami. Odnajdziecie gablotę z dwiema formami, bardzo podobnymi do tych, których używał Tsai Lun. Chińczycy przez wiele stuleci pilnie strzegli tajemnicy produkcji papieru. Musiało upłynąć prawie 1000 lat, aby sztuka ta dotarła do Europy. Była to epoka średniowiecza. Pierwsze papiernie na naszym kontynencie zostały uruchomione na terenie Hiszpanii i we Włoszech. Włoscy rzemieślnicy szybko wprowadzili wiele udoskonaleń. Przyjrzyjcie się formom w gablocie. Dostrzegacie, czym się różnią od chińskich pierwowzorów? Przede wszystkim mają sita nie z płótna czy drewna, lecz z drutu. Dzięki temu są trwałe, i pozwalają uzyskać lepszej jakości papier. Jeśli przyjrzycie się sitom jeszcze dokładniej, zobaczycie następną włoską nowinkę, tak zwany filigran, wzór z drutu naszyty na powierzchnię sita. Znajduje się na samym środku. Pozostawia on na kartce widoczny pod światło znak wodny, wykorzystywany przez papiernię jako firmowe logo. Znaków wodnych używa się zresztą do dziś. Możecie je chociażby zobaczyć na banknotach, także polskich złotych. Obróćcie się teraz i spójrzcie na model drewnianego urządzenia pośrodku sali. To jeszcze jedna innowacja włoskich papierników, czyli stępa młotowa. Oczywiście w rzeczywistości była znacznie większa. Służyła do przygotowania masy, z której wytwarzano papier. Elektryczności wówczas nie znano. Maszyna napędzana więc była za pomocą wody. Dlatego z boku urządzenia możecie dostrzec koło wodne. Podobne rozwiązanie stosowano również w dusznikach. Płynąca woda wprawiała koło w ruch. Wtedy zaczynał się obracać połączony z nim gruby, poziomy wał, który unosił i opuszczał potężne drewniane młoty rozbijające surowiec przeznaczony na papier. Czy zgadniecie, co nim było? Z pewnością nie bambus czy morwa papiernicza stosowane w Chinach, ale niespotykane w Europie. Na naszym kontynencie podstawowym surowcem stały się szmaty, czyli zużyte tkaniny. Zbierali je i dostarczali do papierni handlarze nazywani szmaciarzami lub gałganiarzami. Na miejscu szmaty pozbawiono haftek i guzików, moczono i rozdrabniano. Następnie wrzucano do stępy. Po solidnym ubiciu i zmieszaniu z wodą powstawała masa papiernicza, którą można już było zaczerpnąć formą z sitem, aby otrzymać papier. Pracujące maszyny ogromnie hałasowały. Cały budynek dosłownie trząsł się i dygotał od tego huku. Na dodatek wszędzie unosił się okropny zapach gnijących szmat i gotowanych kości zwierząt. Tak, tak, to nie pomyłka. Obróćcie się i spójrzcie na leżące w gablocie kości nóg owiec i kóz. Ich obecność tutaj jest nieprzypadkowa. Dawniej były używane w każdej papierni. Gotowano je, aby uzyskać kleistą ciecz. Później zanurzano w niej wyschnięte arkusze. Cząstki kleju wnikały w papier i zabezpieczały go przed nadmiernym wsiąkaniem atramentu. Na koniec spójrzcie na sufit. Nad nami znajdują się kartki zawieszone za pomocą charakterystycznych drewnianych klamerek. W taki sposób suszono dawniej papier. Proces ten trwał od 1 do 3 dni. Zachęcam Was teraz do samodzielnego przyjrzenia się wystawie w tej sali. Znajdziecie tutaj m.in. informacje o wynalezieniu druku. Dokonał tego Jan Gutenberg w XV wieku. To bardzo zwiększyło zapotrzebowanie na papier. Później przejdźcie do sąsiedniego, małego pomieszczenia, w którym czeka już na Was nasz nadworny papiernik.
Witam ponownie. O dawnej produkcji papieru wiecie już pewnie wszystko. Proponuję zatem, abyście na moment od tego tematu odpoczęli. Młyn papierniczy był moim miejscem pracy, ale również moim domem. Składał się on z wielu komnat. Największa, którą już odwiedziliście, a w której wisi portret sławnego Chińczyka Tsai Luna, służyła niegdyś za salon. Tak się też zapisała w mojej pamięci. Stały w niej eleganckie meble, a na ścianach wisiały portrety przodków. Z zewnątrz dochodził szum płynącej nieopodal rzeki. W salonie często było gwarno, ponieważ przyjmowano w nim gości i urządzano rodzinne przyjęcia. Natomiast mały pokój, w którym się teraz znajdujemy, miał zdecydowanie mniej oficjalny charakter. Powiedziałbym nawet, że prywatny, bardzo prywatny. Przylega do niego bowiem pomieszczenie, o którym w moich czasach nie wypadało wspominać w rozmowach. A teraz, co za czasy, co za obyczaje, możecie nawet do niego zajrzeć. Znajduje się za przeszklonymi drzwiami, naprzeciwko drzwi wejściowych. Jeśli jesteście ciekawi, to się tam skierujcie. To locum secretum, czyli miejsce ustronne, nazywane także wychodkiem lub ustępem, a w waszym języku ubikacją. Takim wygodnym rozwiązaniem mogli się niegdyś pochwalić tylko mieszkańcy zamków i pałaców. Zwróćcie uwagę, że toaleta wyraźnie wystaje z budynku. Jest to rozwiązanie celowe. Dzięki takiemu położeniu wszystkie nieczystości wpadały prosto do wody płynącej na dole w specjalnym kanale. Nie bez przyczyny nie widzicie tutaj papieru toaletowego. Pierwszy trafił bowiem do sprzedaży dopiero w połowie XIX wieku i miał formę arkuszy. Używano już wtedy papieru wytworzonego z drewna. Zdarzało się, że był słabej jakości i zawierał ostre drzazgi. Wyobrażacie sobie związane z tym kłopoty? Delikatny papier w rolkach rozpowszechnił się o wiele później. Ale dość o tak przyziemnych sprawach. Spójrzcie na środek sali. To fragment kolorowych malowideł, którymi nakazałem pokryć ściany i sufity na pierwszym piętrze młyna, czyli bezpośrednio nad nami. Musicie przyznać, że gustowne. W pokojach na piętrze prezentują się w całej okazałości. Malowidła wykonał mój przyjaciel, zdusznik Kaspar Ratzman. Nawiasem mówiąc, przy okazji zleciłem mu też namalowanie mojego portretu, dzięki któremu poznaliśmy się w holu. A skoro mowa o portretach, to spójrzcie jeszcze na dwa obrazy wiszące nad drzwiami prowadzącymi do następnej sali. Przedstawiają one szacownych wirów, którzy przejęli papiernie po mnie i moich bliskich. Stało się to w pierwszej połowie XIX wieku. Ich dzieci, wnukowie i prawnukowie wytwarzali w dusznikach papier przez następne 100 lat. Wejdźcie teraz do kolejnej salki. Zatrzymajmy się przed czarno-białym zdjęciem, wiszącym na lewo od znacznika z ikonką słuchawek. Fotografię wykonano ponad 100 lat temu, a przedstawia młyn papierniczy i suszarnię papieru. Całość wygląda prawie jak w czasach, gdy przedsiębiorstwo należało do mnie. Papiernia była wówczas najpiękniejszym budynkiem w mieście. Aby móc ją podziwiać w całej okazałości, musicie skierować się przed niezwykle kolorowy obrazek po prawej stronie drzwi. Poszczególne kolory oznaczają etapy budowy młyna. Przyznacie, że jest on bardzo okazały. Budynek z przodu to właściwy młyn z mieszkaniem jego właścicieli. Z tyłu zaś stoi dorównująca mu wielkością suszarnia z wywietrznikami w dachu. Pokolorowano ją na fioletowo. Ciekawe, czy zgadniecie, w której części się znajdujemy. Łatwo ją odnaleźć dzięki ubikacji, która wygląda, jakby została przyklejona do ściany. Na szczęście kiedyś nikt na nią nie zwracał uwagi, ponieważ wybudowano ją od strony podwórka. Od XVIII wieku podróżnym, jadącym główną drogą z Dusznik do Kłodzka, rzucał się za to w oczy atrakcyjny przód młyna. Szczyt, czyli ta trójkątna część budowli, pokolorowana na niebiesko, jest zresztą do dzisiaj wizytówką papierni. Dzięki bocznym krawędziom w kształcie spirali upodabnia młyn do kościoła lub pałacu. A co? Myślę, że przy okazji warto jeszcze pokazać, gdzie dokładnie wytwarzano papier. Widzicie ten pomarańczowy pas po prawej stronie budynku? To nieistniejący dziś kanał zwany Młynówką. Płynąca nim woda wprawiała w ruch ogromne koło młyńskie, które napędzało maszyny w najniższej części budowli. Tam też pracowali papiernicy. Nasze wyroby były bardzo cenione przez klientów. Dlatego dla reklamy i aby chronić się przed podróbkami, na każdym arkuszu umieszczaliśmy specjalny znak wodny, czyli filigran. Pamiętacie? To ten symbol widoczny na papierze pod światło. Co przedstawiał w różnych okresach, możecie zobaczyć we wnęce po prawej. Pod podświetlonymi kartkami umieszczono rysunki filigranów. Na prawie wszystkich widnieje postać mężczyzny trzymającego klucz. To święty Piotr Apostoł. Opiekuje się papiernią od jej początków w XVI wieku do dziś. Od zawsze jest też patronem dusznik, stąd jego obecność w herbie miasta. Ale nie zatrzymuję was już tutaj dłużej. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się usłyszymy. Tymczasem pędźcie dalej do następnych sal, w których przewodnik opowie wam o dziejach papieru w XIX i XX wieku.
Cześć. Mam nadzieję, że Józef nie zanudził was wspomnieniami. Mógłby godzinami opowiadać o papierni, co i gdzie w niej było i jak się zmieniało. Ja tylko powiem, że salę, do której weszliście, wykorzystywano do sortowania i darcia szmat. Jak już wiecie, był to kiedyś główny surowiec, z którego robiono papier. Jednak w pewnym momencie zapotrzebowanie na papier stało się tak duże, że szmat zaczęło brakować. Trzeba było wymyślić coś nowego, ale o tym za chwilę. Zatrzymajcie się przed dużym drewnianym modelem maszyny prezentowanym pośrodku sali. To wynalazek z końca XVIII wieku. Dzieło Luisa Nicolasa Roberta, którego podobizna znajduje się na tablicy przed modelem. Sprytny Francuz wpadł na pomysł, aby papieru nie czerpać jako pojedynczych kartek, ale wytwarzać go na maszynie w postaci długiej wstęgi. Pracownik używający tradycyjnych sit może wykonać w ciągu jednej minuty 4 kartki. W tym samym czasie najnowocześniejsze maszyny papiernicze wytwarzają wstęgę papieru o długości, uwaga, ponad 2 kilometrów. Kolosalna różnica. Teraz stańcie tyłem do wejścia, a następnie podejdźcie do gabloty po lewej, tej z pniami drzew. Wspólnie przyjrzymy się temu, jak w XIX wieku poradzono sobie z brakiem szmat do produkcji papieru. Ciekawostką jest, że papiernicy zainspirowali się owadami, a konkretnie osami. W pierwszym szklanym pojemniku od lewej zobaczycie ich gniazda. Nasi przodkowie zauważyli, że w dotyku przypominają papier. Sprawdzali więc dalej i doszli do tego, że osy robią gniazda głównie z drewna i innych roślin. Podążono więc tym tropem. Po lewej widzicie kubkę słomy, czyli suchych łodyg i liści różnych roślin uprawnych. Zawsze było jej pod dostatkiem, dlatego zdawała się wręcz idealna do produkcji papieru. Niestety okazała się trudna w transporcie i mało wydajna. Zwrócono więc uwagę na drewno. Mniej więcej w połowie XIX wieku ruszyła produkcja papieru z tak zwanego ścieru drzewnego. Dwa jego rodzaje widzicie w pojemnikach po prawej. Pozyskiwano go przez mechaniczne ścieranie drewna, podobnie jak ściera się marchewkę na tarce. Rozwiązanie zdawało się idealne, ale wkrótce dostrzeżono, że papier ze ścieru jest łamliwy i szybko żółknie. Naukowcy szukali dalej i znaleźli rozwiązanie. Zajrzyjcie do sąsiedniej gabloty po prawej. W dwóch najwyższych pojemnikach ze szkła prezentowana jest celuloza. znajduje się prawie we wszystkich roślinach, a najwięcej jest jej w pniach drzew. Aby ją jednak pozyskać, potrzeba skomplikowanych procesów chemicznych. Kiedy udało się opanować ten proces, celuloza stała się podstawowym surowcem papierniczym. Dziś używa się jej powszechnie, by wytworzyć papier do pisania, drukowania, a nawet papier toaletowy. Zapytacie, co z ekologią? Przecież drzew, które dostarczają celulozę, nie można wycinać w nieskończoność. Ze względu na ochronę przyrody nauczyliśmy się wykorzystywać makulaturę, której stertę widzicie po prawej. W Polsce prawie połowa wytwarzanego papieru pochodzi właśnie z przetworzenia papieru zużytego. Spójrzcie jeszcze na zawartość pojemnika stojącego między makulaturą a białutką celulozą. Szarobiałe kępki przypominające miękką watę to bawełna. Ta sama, z której robi się koszule czy spodnie. Na naszej wystawie znalazła się dlatego, że służy również do produkcji znakomitego papieru. Jest on znacznie wytrzymalszy od tradycyjnego. Drukuje się więc na nim banknoty. Na koniec pobytu w tej sali zwróćcie uwagę na filmy wyświetlane na ekranie, nad drzwiami wyjściowymi. Jeden z nich pokazuje produkcję papieru z drewna w nowoczesnym zakładzie papierniczym. Na kolejnych filmikach zobaczycie, jak dawniej sprawdzano jakość papieru. Służyły do tego urządzenia zgromadzone w tej sali pod oknami. W większości już wyszły z użytku, zastąpione przez nowoczesne maszyny elektroniczne. Jeśli Was to interesuje, przyjrzyjcie się im samodzielnie. Jesteśmy w ostatniej sali na tym poziomie budynku. Schody, które widzicie po środku, prowadzą do czerpalni, w której, jak sama nazwa wskazuje, czerpie się papier. Zanim się tam jednak udacie, przyjrzyjcie się przygotowanej tutaj wystawie. Przejdźcie za schody i zatrzymajcie się przy dużej czarnej maszynie stojącej na środku sali. To licząca blisko 100 lat koperciarka. Umożliwiała ona szybkie składanie i sklejanie kopert z pojedynczych kartek papieru. Aż do końca XX wieku koperty były towarami pierwszej potrzeby. Codziennie miliony osób wkładały do nich listy, by potem posłać je w świat. Jednak rozpowszechnienie telefonu i internetu spowodowało, że zwyczaj ten stopniowo zanika. Obecnie koperta kojarzy się raczej z ikonką na ekranie telefonu lub komputera. A czy wy piszecie listy? Spójrzcie teraz na ustawione przy ścianie pod oknami meble. Są one wykonane z tektury falistej, powstającej z papieru. Ich cechą jest lekkość i spora wytrzymałość, a dodatkowo są ekologiczne. Tu znajdziecie też kilka sposobów na wykorzystanie papieru jako ozdoby pokoju. A teraz stańcie tyłem do drzwi, którymi tutaj weszliście, a następnie przyjrzyjcie się zawartości gablotyna wprost. Świat rzeczy z papieru jest niezwykle różnorodny. W gablocie możecie zobaczyć papierowe wyroby, które towarzyszą nam na co dzień w domu, w szkole czy w pracy. To chociażby papierowe opakowania, zeszyty, bloki rysunkowe, notesy, kalendarze oraz wyroby higieniczno-sanitarne. W gablocie umieszczono też puzzle z widokiem naszej papierni. Co ciekawe, pierwsze puzzle pojawiły się ponoć w Anglii w XVIII wieku, czyli około 300 lat temu. Po ich ułożeniu ukazywała się mapa. Układanka łączyła więc naukę z rozrywką. Natomiast w samym narożniku wzrok przyciągają białe prace, które przedstawiają m.in. rzymskie Koloseum i dalekowschodnią świątynię. Wykonano je w japońskiej technice kirigami, odmianie znanego Wam zapewne origami. Kirigami wyróżnia się tym, że w trakcie tworzenia pracy można robić nacięcia w papierze. W ten sposób powstają naprawdę niezwykłe dzieła sztuki. Podejdźcie teraz na koniec długiej gabloty po lewej. Zobaczycie tam wielki arkusz białego papieru w linie oraz dwa wałki. Zeszyty z liniowanymi kartkami dobrze znacie ze szkoły. Używa się ich chociażby na lekcjach języka polskiego. Linie ułatwiają zapisywanie liter równo w rządku. Co ciekawe, obecnie zeszyty są liniowane przez nowoczesne urządzenia. Jednak kiedyś robiono to ręcznie za pomocą widocznych w gablocie wałków, które mają już około 100 lat. Na koniec warto wspomnieć o szczególnym papierowym produkcie powstającym jedynie w Dusznikach Zdroju. Powróćcie do drzwi, którymi weszliście do tej sali, a następnie podejdźcie do gabloty pod oknem. Tej, nad którą widać zdjęcie słonia. To jeden z lokatorów słynnego wrocławskiego zoo, dzięki któremu powstaje widoczny w gablocie poniżej papier słoniowy. Jak to możliwe? Największy lądowy ssak świata jest wegetarianinem. Żywi się wyłącznie trawami, gałązkami, korą drzew i owocami. Dziennie pochłania prawie 200 kg pokarmu. Nie potrafi go jednak strawić w całości i kiedy udaje się na stronę, pozostawia po sobie ogromną ilość odchodów, nawet do 100 kg dziennie. Nie uwierzycie, ale w dużej części składają się one z cennej celulozy. Dlatego świetnie nadają się do produkcji papieru. Pakuje się je więc do pojemników i wysyła do dusznik. Tutaj są oczyszczane i pozbawiane przykrego zapachu. Efektem są czyste włókna, takie jak te widoczne w szklanym pojemniku. Wystarczy je rozdrobnić, dodać makulaturę, zmieszać z wodą i powstanie idealna masa, którą czerpalnik zamieni na kartkę papieru. Zachęcam do zakupu papieru słoniowego dostępnego w naszym muzealnym sklepiku. To pamiątka jedyna w swoim rodzaju. Zejdźcie teraz schodami piętro niżej. Podejdźcie do barierki, która oddziela znajdującą się poniżej część pomieszczenia z licznymi maszynami i urządzeniami. Na początku zwiedzania obiecałem Wam, że zakończymy je w miejscu, w którym wciąż wytwarza się papier tradycyjną metodą. Właśnie się w nim znajdujecie. Pomieszczenie to nazywamy czerpalnią, ponieważ pracujący tutaj czerpalnicy wciąż używają ramek z sitami, którymi czerpią papier, zupełnie jak setki lat temu. Prześledźmy wspólnie cały proces krok po kroku. Obecnie do produkcji papieru wykorzystuje się głównie celulozę. Jej duże białe arkusze ułożone w stos widać po lewej stronie. Wyjątkowo nie są produkowane na miejscu, lecz w wielkich zakładach celulozowych. Zwróćcie teraz uwagę na stojące przy stosie celulozy duże, szare urządzenie z czarnym kołem. To tak zwany holender, w którym celuloza mielona jest na masę papierniczą. Dodaje się wtedy do niej m.in. wodę i klej. Gotowa masa przypomina wodnisty budyń lub rozgotowany ryż. Teraz spójrzcie na ustawione tuż pod barierką dwie drewniane ławy z zamontowanymi blaszanymi wanienkami. To pokazowe kadzie do czerpania papieru. Masę wlewa się do kadzi i rozcieńcza. Następnie zanurza się w niej prostokątną formę czerpalną i nabiera na sito masę papierniczą. Po wyjęciu woda z sita odcieka, a na jego powierzchni tworzy się świeżo uformowany papier. Jest on bardzo delikatny i nie można go zdejmować rękami. By to zrobić, formę odwraca się w powietrzu, a znajdujący się na niej papier dociska do specjalnie przygotowanej materiałowej przekładki, dzięki czemu mokry arkusz na niej pozostanie. Następnie przykrywa się go kolejnym kawałkiem materiału. Na tym etapie czerpania trzeba bardzo uważać, aby na papier nie spadła żadna kropla wody. Może ona bowiem pozostawić trwały ślad zwany łzą czerpalnika. Czerpalnik kontynuuje pracę, aż powstanie stos liczący od 90 do 120 arkuszy. Trafia on wtedy pod prasę, za pomocą której odciska się z niego nadmiar wody. Arkusze się nie sklejają, gdyż są oddzielone przekładkami z tkaniny. Dawniej do odciskania wody wykorzystywano specjalne prasy z wielkimi drewnianymi śrubami. Widzicie je na prawo od kadzi. Obecnie używa się prasy hydraulicznej o bardzo dużym nacisku. Jedna z nich, w kolorze szarym, stoi w głębi pomieszczenia. Zwieńczeniem całego procesu jest przeniesienie arkuszy papieru do suszarni, w której schną one od 1 do 3 dni. Z gotowego papieru powstają unikatowe papeterie, notesy i inne pamiątki. Zachęcam do ich zakupu w sklepie muzealnym. W tym miejscu kończy się nasze wspólne zwiedzanie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.